Puław Górnych i w ogóle z tej wspólnoty, bo to jest Ewangelii, nie, jak oni się nazywają? Bieszczadzka Wspólnota Zielonoświątkowa, tak, to taka chyba oficjalna nazwa ich denominacji. Także mamy pozdrowienia od nich. W sumie byłem już drugi raz tam i powiem wam szczerze, że byłem mile zaskoczony, ponieważ może nie. Ponieważ, dlaczego? No to może powiem dlaczego. No. Ponieważ miałem swoje, powiedzmy, takie obiekcje odnośnie mówcy, przyznam się szczerze, ale postanowiłem w swoim sercu, że nie będę miał uprzedzeń do ludzi, tak? I to była chyba dobra decyzja. I myślę, że to też będzie dla was dobra decyzja, jak wy dacie ludziom zawsze szansę, bo wiecie. Ja rozumiem, że ktoś kiedyś gdzieś tam coś złego zrobił, albo źle robił, albo źle mówi i tak dalej, ale wiecie, cały czas jest czas łaski, nie? Czyli jest możliwość zmiany, to jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o mówcę, to byłem mile zaskoczony, ponieważ miałem możliwość go słuchać kiedyś, ileś lat temu. Nie podobało mi się nurt tego nauczania, szczerze powiem, dlatego byłem taki, tak. I miałem takie obiekcje. Bo wiecie, nie wszystko jest właściwe, co się mówi w kościele. Nie każde nauczanie, tak, nie każde nauczanie jest właściwe, ale doszedłem do wniosku, że dam jakby szansę temu człowiekowi w swoim sercu, żeby nie mieć takiej postawy. Ale też taka druga rzecz była, co jakby też spowodowało, że się zdecydowałem, że pojadę. To było to, że kiedy byłem w tamtym roku, to miałem taką zachętę od Boga, żebym za rok tam wrócił, tak? I jakby to mi się też tak zapaliło światełko, no, że jednak Bóg mnie w tamtym roku zachęca, a teraz ty nie chcesz jechać, bo ci tam mówca nie pasuje, tak? No i dlatego pojechałem. I byłem bardzo mile zaskoczony. Był to dla mnie dobry czas, dużego takiego fajnego objawienia też dostałem od Boga, takiego zrozumienia głębszego słowa, zachęty. I to było ciekawe i myślę, że każdy z was, kto tam był, też potwierdził to, że wam się podobało to słowo i tak dalej, ta atmosfera. I to jest fajne, że mogliśmy tam być. Także zachęcam na tego typu właśnie konferencje. Już to mówię, drugi raz byłem w sumie, trzeci raz, bo raz byłem w Woli Piotrowej, ale drugi raz byłem w Puławach i zawsze jakby w Puławach Górnych i zawsze mile to wspominam. Także też chwała Bogu, że jest coś takiego, co mnie mile zaskakuje w Bogu, że Bóg jest łaskawy i że cały czas w naszym życiu chrześcijańskim powinien być progres. Amen. I to jest dla mnie miłe, nie? Że też czasami my możemy patrzeć na innych ludzi, na naszych braci i siostry przez pryzmat naszych uprzedzeń. Mówię wam, bracia i siostry, starajcie się z tym walczyć. Naprawdę, to nie jest dobre, kiedy mam uprzedzenia. Ja rozumiem, że wyznacznikiem dla nas osądu, wszelkiego osądu jest Słowo Boże, tak? I świadectwo Ducha Świętego. No nie, bo nie każdy, kto mówi, że jest bratem, a wiecie, różne są nauczania, różne są zachowania w chrześcijańskich kręgach i nie zawsze pobożne. I tak dalej, ale oczywiście my musimy wszystkich kochać, bez względu na to, czy ktoś naprawdę jest wielkim grzesznikiem, czy mniejszym grzesznikiem, czy jest bratem, czy siostrą i w jakiś sposób grzeszy, czy nie grzeszy, czy ma dojrzałość, czy nie ma, czy jest mądry, czy głupi, czy wykształcony, czy nie. Wiecie, my jesteśmy powołani do tego, aby objawiać Bożą łaskę. Amen. Amen. Aby być życzliwym dla ludzi. I myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że tego powinniśmy się uczyć. Amen. Żeby nie przekreślać ludzi w swoich sercach. Amen. Amen. Bo to, co ich zmienia, to co jest? To jest Boże Słowo i Duch Święty. Amen. I kiedy my mamy taką otwartość serca, kiedy chcemy wyjść do ludzi, tak? Z tym, co jest dla nas najważniejsze w życiu, czyli co jest dla nas najważniejsze? To, że był w naszym życiu, żeśmy doświadczyli Boga żywego. Amen. I nie możemy bać się ludzi. I nie możemy ich nie lubić, nie możemy ich nie kochać. Ja wiem, że jest trudno, bo różni ludzie różni są, tak? Nie z każdym mamy jakby chęć przebywać, bo wiecie, różni są ludzie, niektórzy bardzo umęczą, wiecie jak jest, nie będę wam mówił. Ale w swoim sercu winniśmy mieć postawę, że chcemy nieść świadectwo Bożej miłości, Bożej łaski i dzielić się tym, co jest najcenniejsze, czyli Chrystusem, amen. I myślę, że nie możemy robić jako chrześcijanie takiego szufladkowania, wiecie, bo Jezus umarł za wszystkich. A skoro On umarł za wszystkich, to znaczy, że dla Boga nie ma szufladkowania. Amen. Bóg wszystkich ludzi w Chrystusie Jezusie pojednał. Czyli wszyscy ludzie tak naprawdę potrzebują Zbawiciela i to jest wielka prawda. I chciałbym o tym mówić. Akurat to, co głosił brat Kurz, bardzo się tak wiąże z tym, czym się chcę podzielić, tylko tak troszkę jakby z innej perspektywy. On mówił też o swoim doświadczeniu takim chrześcijańskim, o tym, że też miał w swoim sercu coś takiego, że był taki skory do osądzania innych usługujących. Kiedyś był taka strona internetowa, Ulica Prosta. Ja nie lubię tego typu, wiecie, takich stron internetowych czy forum, gdzie się obrzuca publicznie Boże sługi. Ja mogę mieć swoje przekonania odnośnie, że ten brat usługujący głosi pewne rzeczy, które mi się nie podobają, ale on jest Boży sługą. Ja mogę mieć to dla siebie, ale powiem wam, nie róbcie tego. I on też ostrzegał o tym, bo on źle skończył. I on się do tego przyznał, bo w końcu skończył tak ten brat, że wylądował z zapaleniem mózgu i jego stan był bardzo zły. I umierał. I jakby głęboka pokuta sprawiła to, że on wyszedł do zdrowia i dzisiaj o tym publicznie mówi, że to był błąd jego życia. Także bądźcie ostrożni w krytyce. Tym bardziej, jeżeli to są ludzie Boży, których Bóg używa, oni popełniają błędy i nie musimy się z ich błędami zgadzać, bo nie ma monopolu na Boga, bo jeżeli ktoś jest sługa Boży i go Bóg używa, ale w jakiejś sferze, w jakimś nurcie nauczania źle uczy albo źle postępuje, to wcale nie musimy się z tym zgadzać. Ale musimy być mądrzy, żeby nie krytykować, nie rzucać oszczerstw. Rozumiemy? I tu musimy baczyć na swój język, powstrzymywać się od takiej krytyki i takiego oszczerstwa, które jakby oczernia tą osobę. I ta osoba i tak już jakby jest na złej pozycji, na spalonej pozycji, jeżeli coś źle robi, w jakiś sposób daje fory diabłu i już jakby jest ta możliwość korekty tej osoby, tak? Bo diabeł może dotknąć się życia tej osoby, a Bóg też może zainterweniować nawet, jak to się mówi, ja to tak rozumiem, że Bóg czasami spuszcza diabła ze smyczy i po prostu dopuszcza go do naszego życia. I to jest lekcja karcenia dla nas. Wiecie, Bóg nie chce nas karcić, ale kiedy wychodzimy na teren nieboży, no to nie mamy Bożej protekcji. Ale kiedy jakby do nas to nie dociera, to Bóg jest w stanie użyć nawet diabła do skarcenia nas. I musimy być tego świadomi. No i akurat ten brat, on to przeżył i on to o tym opowiadał, że właśnie tak się stało w jego życiu. I przyznał się do tego publicznie i to też jest, ja wam powiem, nie każdy tak by się chciał przyznać publicznie przed setkami ludzi, nie? Co on mówił kiedyś, jak robił. To też jest dla mnie jakiś wyraz pokory z jego strony. I to cały szacun. Uważam, to jest bardzo trudne się przyznać do swoich błędów. I oczywiście też wiem, że no nie zawsze jest tak, że my musimy to sobie wszystko mówić i wszystkie swoje błędy w szczegółach opowiadać. Nie o to też chodzi, ale myślę, że pewne rzeczy, które są negatywne w naszym życiu i kiedy doświadczamy powiedzmy później tej lekcji, że się podnosimy, że rozumiemy te rzeczy i kiedy jakby mówimy o tym, to nie mówimy o tym po to, żeby powiedzmy w jakiś sposób szukać chwały ludzi czy jakieś, nie wiem, jakiegoś uznania, ale też po to przede wszystkim, żeby wskazać właściwy kierunek, tak? Żeby pouczyć innych, żebyśmy mówili, że nie opłaca się, tak? Dla nauki. No i cała Biblia, jak wiemy, no jest historią nauki, tak? począwszy od narodu Izraela, jak ich Bóg wychowywał, karcił, tak samo z mężami Bożymi, jak oni upadali i tak dalej. I niektórzy ich podnosili, niektórzy nie. Także to wszystko mamy w Biblii napisane dla naszego pouczenia. I to, co on tak jakby później dalej mówił, to mówił o tym, żeby Kościół nie skupiał się, czy w ogóle Kościół, bracia, siostry, nie skupił się na takim dzieleniu włosa na czworo, tak? Szukania winy w tym bracie czy w tamtym, szukania jakiegoś oskarżenia w tym czy w tamtym kościele, kto lepszy. Tylko żeby bardziej się skupić na tym, że ludzie idą do piekła, nie znają Boga i żeby skupiać się na dziele ewangelizacji. Amen. I wierzę, że to jest właściwe, nie skupiać się na sobie, ale skupić się na Bożym powołaniu. A Boże powołanie to jest takie, że my mamy reprezentować Boga tu na ziemi, jako ludzie wierzący. Mamy być światłem dla naszego otoczenia i wszędzie tam, gdzie nas Bóg pośle, po krańce świata i narody. I wierzę, że do tego jesteśmy głównie powołani. Czasami niektórzy chrześcijanie myślą, że najważniejsze to, że już mam zbawienie, narodziłem się na nowo, mam życie wieczne i to jest wszystko. To nie jest wszystko. To jest dopiero początek twojego życia z Bogiem, żebyś mógł mieć, nawiązać relacje z Bogiem, kiedy się rodzisz na nowo, kiedy wchodzisz do Bożego Królestwa, ale później, dalej jest ten moment, kiedy sobie gromadzi skarby w niebie. Wiecie, jest różnica pomiędzy zbawieniem a tym, że pewnego dnia przyjdzie Jego Królestwo tysiącletnie, a później przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia. I my sobie gromadzimy skarby w niebie. Wiecie, Królestwo Boże, które nadejdzie, ja nie chcę teraz wchodzić w te tematy, ale tylko tak ogólnie powiedzieć, które wiąże się z przyjściem Jezusa Chrystusa w chwale. To jest dopiero przed nami. Ja wiem, że to jest okres 1000 lat milenijnych w dosłownym z tego słowa znaczeniu. Ja wiem, że są różne wykładnie, nie będę w to wchodził. Ja tak wierzyli pierwsi ojcowie Kościoła. To również jest ten czas, kiedy ty tu żyjesz na ziemi jako chrześcijanin i gromadzisz sobie skarby w niebie. To jest twój trud i twoje zaangażowanie na pracę, na rzecz chwały Królestwa Bożego. Amen? Na chwałę dla imienia Jezusa. Amen? To jest ten czas, twoje chrześcijańskie życie, twoje uczynki chrześcijańskie, które później zdecydują o tym, kim ty będziesz w Królestwie Bożym. Bo niektórzy będą mieli władzę nad 5 miastami, drudzy nad 10, a niektórzy będą stali gdzieś tam u progu, ale będą zbawieni. Rozumiecie? Ale ja wierzę, że tutaj my też musimy się obudzić jako chrześcijanie. Że zbawienie to nie tylko to, że ja już mam życie wieczne i nie pójdę do piekła, tylko jeszcze jest ten czas tu na ziemi. Jak go spędzisz? Bo ten czas na ziemi, nie wiem ile będziesz żył, 10, 20, 30 lat, spędź go jak najlepiej, żeby twoje życie było oddane na chwałę Jezusa, na rzecz Jego Królestwa. Amen? Bo sobie gromadzi skarby. Wiecie, ten świat nam proponuje, tak, jakieś emerytury, banki, oszczędności. To i tak wszystko jest nic. Wiecie, my jako chrześcijanie, Jezus powiedział, gromadźcie sobie skarby w niebie. Amen? Bo to będzie wieczne. Ale wiecie, jak to jest i z tymi bankami, i z tymi oszczędnościami, i z tymi emeryturami. Może się okazać, że na stare lata obudzimy się, jakby się mówi tak, z ręką w nocniku. Tak też może być. Rządy tego świata wcale nie są stabilne, a wręcz przeciwnie. Nawet to, co wiemy z Pisma, to nie będzie wcale fajnie. Także lepiej się opłaca inwestować w coś, co jest pewne. Boże Królestwo to jest dobry biznes, to jest biznes wieczny. Amen? Tam cię, wiecie, tam banki nie plajtują. Emerytury nie będą okrojone. Amen? Amen. Także też musimy w taki sposób spojrzeć. Dobrze. I tym, czym się chciałbym teraz podzielić. Może przeczytam parę wersetów i zaczniemy od tego. Może z 1 Koryntian, pierwszy rozdział. To, co jest istotą wiary chrześcijańskiej. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrość świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości? Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Mowa o krzyżu. Wiecie, cała istota wiary chrześcijańskiej koncentruje się na tym. Na niczym innym. Każdy kościół, który mówi, że jest chrześcijański, nie będę wymieniał nazw, bo wiecie, jest bardzo wiele nazw, winien koncentrować się na tym przesłaniu. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, że my mamy krzyż. To nie chodzi o to, że w kościele jest krzyż albo że jest obrazek. Naprawdę to nie chodzi o to. Chodzi o głębię. Chodzi o sens dzieła krzyża. Kim jest Jezus i po co umarł i co, jak to się ma dla nas, tak? I cała Ewangelia skupia się w tym. To jest tak naprawdę ta Boża mądrość. Wiecie, Bożą mądrość, jeżeli ktoś patrzy na ten świat i uznaje, że jednak ten świat, te rośliny, te zwierzęta, no ta cała przyroda jest wynikiem Twórcy, wielkiego geniuszu, który jest Bóg, jeżeli ktoś do tego dochodzi, do takiego przekonania, to już jakby podziwia Bożą mądrość. Amen? Bo to jest wspaniałe, jak jest ukształtowane nasze ciało, jak ono funkcjonuje. To jest naprawdę majstersztyk Boga, tak? Wspaniałe. Ale Bóg objawia cudowną swoją mądrość w dziele odkupienia. A dzieło odkupienia to jest nabyciem nas, odkupić, czyli nabyć ludzkość, nabyć świat do relacji z Bogiem, ponieważ człowiek to stracił, świat uległ skażeniu. Coś się zepsuło, wiemy, stało się to w ogrodzie Eden. Amen. Czyli odkupienie mówi o czymś, co człowiek stracił i że przyszedł grzech na świat, przyszła śmierć na świat i świat się pogrąża w coraz większą ciemność. Człowiek, jego serce coraz bardziej się pogrąża w ciemność. Tak? Ale Bóg w Chrystusie objawia nam cudowną Bożą mądrość, aby nas zbawić, aby nas ratować. I ta Boża mądrość to jest nic innego jak głupie zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który jest Panem, Bogiem, Zbawicielem, Mesjaszem, Synem Człowieczym. I ta prosta prawda, że słuchaj człowieku, Bóg ciebie tak umiłował, że dał swego Syna jedynego, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne. I tu jest trzy podstawowe prawdy. Po pierwsze, Bóg cię kocha, a po drugie, On tą swoją miłość do ciebie objawił w tym, że coś zrobił dla ciebie, aby cię ratować. Ale od czego? Od wiecznej zguby. Boża miłość się w tym objawia. I dzisiaj, wiecie, jest taki problem w większości narodów, społeczeństw, w których żyjemy, które nawet mówią, że są chrześcijańskie, że nie rozumieją tej prawdy, że potrzebują Boga, aby ich ratował. Bo niektórzy ludzie, którzy są dobrymi ludźmi z natury, może religijnymi, Oni myślą, że wiecie, wystarczy być dobrym człowiekiem, aby pójść do nieba. Ale to nie jest prawdą. Bo jakby to było prawdą, to Jezus niepotrzebnie umarł. To jest po pierwsze. A po drugie, dzisiaj największym grzechem w świecie, jak ja widzę, to jest grzech ignorancji i arogancji. Ludzie w większości nie mają podstawowej wiedzy o Bogu, o tym, że jest Stwórcą, że jest Odkupicielem, a deklarują wiarę, że są wierzącymi, bo urodzili się w kraju chrześcijańskim i są może katolikami, może prawosławnymi, może innymi jakimiś wyznawcami religii, ale nie mają nawet podstawowej prawdy i wiedzy o podstawowym poselstwie Ewangelii, o mowie o krzyżu. A ten grzech arogancji polega na tym, że jest taka zuchwałość polegania na swoich uczynkach, na swojej przynależności, na swojej wiedzy, na swojej tradycji, że mówisz, nie, to jest głupie. Co ty mi mówisz? Jak głosiłem kiedyś człowiekowi Ewangelię, a on mówi do mnie, ty, słuchaj, to ty mi chcesz powiedzieć, że taki narkoman, czy taki jakiś pijak, ty mu głosisz Ewangelię, a on pokutuje, wyznaje grzechy i mówi, i że przyjmuje Pana Jezusa i on będzie zbawiony, a ja tak. A on mówi, ale ja jestem dobrym człowiekiem. Babcię przeprowadzam przez ulicę. Coś tam robię i tak dalej, tak? I ja nie pójdę? A ja mówię, no jeśli nie masz tej wiary, że potrzebujesz Jezusa, aby cię zbawił, to tak. On mówi, o nie, to co ty mówisz jest głupie. A ja mówię, bo Ewangelia jest głupstwem. Przy czym ten człowiek miał mniemanie o sobie, że jest bardzo religijny, że on jest katolikiem. I wiecie, ja byłem zdruzgotany tym, no jak to? To ja mu głoszę Ewangelię prostą i pokazuję mu drogę zbawienia, usprawiedliwienia, a on mówi, że to jest głupie. No bo tu pisze, że to jest głupie. Bo mowa o zbawieniu jest głupia. Dlaczego? Bo pozbywa cię twojej własnej chluby i szczycenia się swoją mądrością i to, że ty nie potrzebujesz Zbawiciela. Jakkolwiek jesteś religijny, jakkolwiek jesteś wykształcony, jakkolwiek jesteś moralny, to Ewangelia mówi o tym, że Bóg cię kocha i dlatego tak cię bardzo ukochał, bo zrobił coś dla ciebie, bo twoje życie szło prosto do piekła. Oddzielenie cię od Boga na wieki. Ale ludzie myślą, no nie. Ja? No przecież ja nikogo nie zabiłem. Przecież ja nie kradnę. No i co z tego? Ale jeżeli lekceważysz poselstwo Ewangelii, to już dokonałeś wyboru. Jeżeli lekceważysz sposób Bożego zbawienia i miłości Bożej, to już dokonałeś wyboru. I teraz przeczytam wam fragment z listu do Hebrajczyków. Też z pierwszego rozdziału. Znaczy to może z drugiego. W pierwszym rozdziale jest mowa o Jezusie, kim On jest, o tym, że Mu Bóg dał wszelką władzę i tak dalej. I drugi rozdział to podsumowuje. Mówi tak, posłuchajcie. Dlatego musimy tym baczniejszo zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według woli swojej. To jakże my ujdziemy cało? Wiecie, Bóg przynosił na przykład prawo, kiedy przez Mojżesza, czy objawiał swoje jakieś zasady, często objawiał to przez proroków, przez aniołów. I jeżeli się ludzie tego nie słuchali, w szczególności patrzymy to przez pryzmat chociażby narodu Żydów, Izraela, kiedy byli nieposłuszni Bożemu prawu, to wiemy, jakie mieli często konsekwencje. Ale dzisiaj Bóg zawarł najpierw z Żydami nowe prawo i również to prawo dotyka innych narodów. Czyli nas, ludzi, jak to się mówi, nie Żydów, pogan. I te nowe prawo, ono mówi nam, o nowe przymierze mówi nam o wielkim zbawieniu. To znaczy o Bożym ratunku dla człowieka, dla ludzkości, dla rodzaju ludzkiego. To znaczy, że każde stworzenie potrzebuje Zbawiciela. I w tym Boża miłość się objawia, że Bóg kocha tak stworzenie, że nie jest mu obojętny los stworzenia czy człowieka. Nie jest mu obojętne to, gdzie ty wieczność spędzisz. Ponieważ cię kocha i nie chce, abyś ty wieczności spędził z dala od Niego. I dlatego coś zrobił. I to, co zrobił, to bardzo Boga kosztowało. Wiecie, miłość coś kosztuje. Bo to był Jego ukochany, jedyny Syn, którego Bóg dał na hańbę śmierci, rzezi krzyżowej. To nie była lekka śmierć. Jest taka piosenka, która mówi, taki wspaniały tekst w tej piosence, to nie gwoździe go przybiły, lecz mój grzech. To nie Żydzi go wydali, to nie Rzymianie go ukrzyżowali, ale on umarł z powodu twojego grzechu. Tak. Bo kiedy Jezus umarł na krzyżu, wiecie, to On umarł wcześniej. Dlaczego umarł wcześniej? Dlaczego Mu nie łamali nóg, a tamtym złamali? Dlaczego? Ano dlatego, że kiedy łamali ludziom nogi, to po to, żeby przyspieszyć egzekucję śmierci krzyżowej. Łamali tutaj golenie, tak? Abyś ty nie mógł się podciągnąć, abyś się po prostu udusił. Tamtym złamali, ale Jezus wcześniej umarł. Dlaczego? Bo grzech całego świata, twój i mój, spoczął na nim. Amen? Twój grzech, twoje choroby, przekleństwa, cała moc złego stąpiła na Jezusa, ponieważ Jezus utożsamił się z grzechem całego świata, czyli twoim i moim. I to nie Rzymianie go zabili, nie Żydzi go zabili, ale twój grzech. I bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, jakim moralnym, jakim religijnym, to jeśli nie zdajesz sobie sprawy z tego, że potrzebujesz Zbawiciela, to lekceważysz Boga i lekceważysz wielkie zbawienie. Ja z wieloma ludźmi rozmawiam, głoszę Ewangelię. I problem jest taki, że wielu ludzi religijnych w tym kraju ma taki problem, że oni w zasadzie żyją poprawnie moralnie, ale nie widzą potrzeby Zbawiciela. Bo myślą, że ich postawa moralności i religijności wystarczy, by pójść do nieba. Nie wystarczy. A Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. A co to jest pokora, jak niezgodzenie się z Bogiem? Pokora, co to jest? Pokora to jest nic innego, jak zgodzenie się z Bogiem, co Bóg powiedział. Jeżeli nie chcemy zgodzić się z Bogiem, co Bóg powiedział, jaki Bóg ma plan dla człowieka, to w tym momencie jesteśmy ignorantami i arogantami i lekceważymy Boga i jesteśmy pyszałkami i przejęliśmy osąd na swoje życie. I powiem wam, że największy problem pyszałkowatości, ignorancji i arogancji mają ludzie moralni i religijni. I w większości do nich Jezus wychodził. W większości, zauważcie, że Jezus wychodził do tego typu ludzi. On chodził najczęściej do synagog, do świątyni, do kręgów religijnych. Oczywiście po drodze uzdrawiał trędowatych, przywracał godność prostytutkom i ludziom, jak ja to mówię, upsiderom społeczeństwa, wyrzutkom społeczeństwa, tak? Których tak naprawdę, wiecie, jest w mniejszości. Oni są w mniejszości w każdym społeczeństwie. Tacy wyrzutkowie, tak? Alkoholicy, narkomani, jakieś prostytutki, ludzie, degeneraci, powiedzmy, coś tam, recydywiści. Tak naprawdę oni są mniejszością w społeczeństwie. Tak? Ale większość ludzi w społeczeństwie to jest tak zwanych normalnych, zdrowych, przeciętnych obywateli, którzy są moralni i religijni. I do tych najczęściej Jezus wychodził. Ja rozumiem, że my jako Kościół powinniśmy mieć też to na względzie. Ja rozumiem, że Bóg kocha grzeszników. On lituje się nad każdym. Niektóre kościoły przyjęły taką strategię tylko do tych biednych, do tych narkomanów i tak dalej. A zapominają o tych normalnych obywatelach, których diabeł ululał religią i fałszywym jakimś poczuciem usprawiedliwienia, że oni se kiedyś pójdą do nieba. Bo w sumie nie są złymi ludźmi. A kto im powie tą prawdę, że słuchajcie, to nie jest prawda. Nie możecie mieć życia wiecznego na podstawie swojej własnej moralności i swojej religijności, swojego wykształcenia, ale potrzebujecie tak samo Zbawiciela, jak ten narkoman, jak ten pijak, jak ten recydywista. Wiecie, takich ludzi nie trzeba długo przekonywać o tym, że oni są grzesznikami. Nie trzeba. Ty nie musisz im tego mówić. Ale spróbuj przekonać religijnego człowieka. Spróbuj. Wiecie, Bóg pokornym łaskę daje. A pokorny człowiek to jest taki, który zgodzi się z Bogiem, z Jego oszacowaniem. Kim jesteś? Skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Bóg oszacował to, kim jesteś. W oczach Bożych jesteś grzesznikiem. Urodziłeś się jako grzesznik i potrzebujesz Zbawiciela. Dokąd zmierzamy? Jeśli mamy Chrystusa w sercu, bo był moment w naszym życiu, bo słyszeliśmy Ewangelię i zrozumieliśmy potrzebę Zbawiciela i zaprosiliśmy Zbawiciela do swego serca, wyznając Go Panem naszego życia, to jest dopiero początek naszej drogi z Panem, początek naszego zbawienia. Biblia nazywa to narodzeniem z góry, narodzeniem na nowo. I to jest początek naszego pielgrzymowania tu na ziemi z Bogiem. Amen. I ja mam taką świadomość. I to mnie boli najbardziej. Że najwięcej ludzi idzie do piekła, wiecie jakich? Normalnych ludzi. Religijnych ludzi. I ktoś może powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Nie, to jest sprawiedliwe. Bo jeżeli odrzucasz, lekceważysz tak wielkie zbawienie, ale ja wierzę, że Bóg daje każdemu szansę. To nie jest tak, że człowiek nie ma możliwości usłyszeć poselstwa Ewangelii. Ja nie wierzę w to. Ja wierzę, że każdy człowiek w tym kraju, jakkolwiek został ululany przez religię, jakieś tradycje ludzkie, nauki jakieś, które odbiegają od Ewangelii, wierzę w to głęboko, że Bóg w swoim sercu, On oczywiście jest wszechobecny, wszechwiedzący i On wie, kto będzie zbawiony. My nie wiemy. Ale jednej rzeczy Bóg szuka w sercu człowieka. Skruszonym sercem i duchem Bóg nie wzgardzi. I ja wierzę, że każdy, zanim z tego świata odejdzie, Bóg szuka cały czas w sercu tego człowieka, czy zrozumie potrzebę Zbawiciela. Ja nawet wierzę w to, że można być całym życiem religijnym, żyć w złym systemie religijnym. I kiedy człowiek umiera na łożu śmierci, ale wzywa imienia Pańskiego, bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Będzie zbawiony. Pomimo to, że był religijny, może był łajdakiem, może był jakimkolwiek grzesznikiem, ale kiedy był na łożu śmierci i zrozumiał potrzebę Zbawiciela i że tym tylko Zbawicielem może być Jezus, wierzę, że będzie miał życie wieczne. I wierzę, że to jest ta postawa serca, której Bóg szuka w każdym człowieku. Niektórzy może to znajdą na łożu śmierci, a niektórzy mogą to dopiero poznać i uwierzyć, kiedy usłyszą. Jak mają wierzyć, skoro nie słyszeli? I wierzę, że my jesteśmy do tego powołani, tak? Jako Kościół, jako ludzie wierzący, żeby nieść Ewangelię wszystkim ludziom. I nie ograniczać tylko Ewangelii, wiecie, do tych ludzi, których nam najbardziej szkoda. Tych pokrzywdzonych, biednych, rozumiecie, takich tych, jak powiedziałem, upsiderów, takich gdzieś tam, gdzie nie mają pieniędzy, pracy, gdzieś są bezrobotni, gdzieś, gdzie ich życie jest zdegenerowane. Bóg ich oczywiście kocha. Ale wiecie, ile normalnych ludzi idzie do piekła? U mnie w bloku umarło 2 osoby w ciągu miesiąca. I dla mnie, jako człowieka wierzącego, to mnie to jakby najbardziej tak przeraża i boli, że wielu takich normalnych ludzi, którzy no nie są jakimiś wielkimi grzesznikami, ale nie mieli możliwości usłyszeć Ewangelii, bo ktoś im nie powiedział. Wystarczyło może im powiedzieć: słuchaj, człowieku, potraktuj Boga poważnie. Pomódź się do Niego własną, szczerą modlitwą, że potrzebujesz Go. Że nie musisz odprawiać jakichś tam takich modlitw, wiecie, rytualnych, religijnych, jakichś takich książkowych, ale tak z serca. Wielu ludzi nie wie, że tak można się modlić do Boga, bo myślą, że muszą to być wyuczone reguły. Paplanie, przepis za przepisem, nakaz za nakazem. Ale od wielomówności nikt nie będzie zbawiony. Wiecie? Ale od czego? Skruszone serce i wiara. Bóg szuka 2 rzeczy. Skruszone serce i wiara. Ale wiara w co? Wiara, że potrzebujesz Zbawiciela. Wiara w to, że osobiście potrzebujesz Go przyjąć. Amen? Ta wiara ma być w sercu. Nie wiara w Boga. Bo wiecie, muzułmanie wierzą w Boga, Żydzi wierzą w Boga, ale wiara w Jezusa, który jest Bogiem. Amen? I który zbawia. I potrzebujemy właśnie to doświadczenie, tak? Tej wiary, tej skruchy przed Bogiem, aby mieć życie wieczne. I wiem, że jest to dla nas wyzwaniem jako Kościoła, czy w Świdniku, czy w Polsce, aby nie wstydzić się Ewangelii. Dla wielu będzie głupstwem, szczególnie dla ludzi religijnych. Wiecie, to ludzie religijni prześladowali prawdziwie wierzących. A nie na przykład tacy ludzie, jak powiedziałem ci, upsiderzy, do których wychodził Kościół, pomagał tym biednym, tym ludziom takim związanym różnymi grzechami. O nich Oni, wiecie, ci ludzie Kościoła nie prześladowali. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Bo Kościół był dla nich życzliwy. Wskazywał im drogę. Ich potrzeby załatwiał, tak? Ktoś był biedny, głodny, karmił i tak dalej. Przywracał im godność, nie potępiał. Ale kiedy ty idziesz do ludzi religijnych, to w pewnym sensie, wiesz co robisz? Uwłaczasz jego godności. Bo mówisz mu, że nie wystarczy mu jego przynależność religijna do życia wiecznego. Że musi mieć osobistą swoją z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I dla wielu ludzi jest to kamień obrazy. Że są tak zadufani w swojej tradycji religijnej, w swojej samowłasnej sprawiedliwości, że to jest jak dla nich jak obraza. I wielu ludzi właśnie religijnych, moralnych, prześladowało wierzących. Musicie też o tym pamiętać i się nie zniechęcać, ale z kolei być życzliwymi dla tych ludzi, pomimo to, że mogą powiedzieć, co ty za głupoty wygadujesz? Tam w twoim kościele mózg ci wyprali. Jedyna prawdziwa wiara to jest moja katolicka, czy tam jakaś inna. Mój ojciec był, dziadek był, ja też będę. Jedyna prawdziwa wiara to jest ta, która pochodzi z Pisma, oparta na Ewangelii, oparta na tym, że potrzebujemy osobiście Pana Jezusa do swego życia, aby Go uczynić Panem i Zbawicielem swego życia. Panem, to znaczy, że ja, kiedy Go wyznałem Panem, to zdecydowałem się w tym dniu, że Panie Jezu, ja teraz już nie chcę żyć według swojej koncepcji na życie, nie chcę mieć swojego światopoglądu, ale chcę mieć Twój światopogląd na moje życie. To jest pokuta i wiara, kiedy decydujemy się oddać Jezusowi, aby to On ustalił plan dla mego życia, bo ja zgadzam się z Jego planem, a nie z moim planem. To oznacza, że ja Mu oddałem swoje życie. Jeżeli nie ma w człowieku takiej chęci, pragnienia zawrócenia ze swojej dobrej, religijnej, moralnej, samowystarczalnej drogi życia, jeżeli nie ma tego momentu, że ja idę w tą stronę, samowystarczalny, uśmiecha mi się buzia, cieszę się, jak ja mądry i tak dalej, i nagle słyszę Ewangelię. Ona mnie konfrontuje i daje mi wyzwanie. Słuchaj, człowieku, to nie tak. Ty musisz zejść na inną drogę życia. Jezus cię będzie uczył. A ja mówię, nie, po co mi? Ja sam mogę kierować swoim życiem. A po co mi Bóg? To jest moment lekceważenia Pana Boga. Rozumiecie? To jest ten moment. A Bóg ma dobre plany dla naszego życia. Nawet jeżeli ty wiesz coś w sercu, że powinieneś to zostawić, ale to cię coś będzie kosztowało, może cię to boli. Teraz. Ale jeśli naprawdę z tego zrezygnujesz, to za jakiś czas będziesz się śmiał, jaki byś głupi, że tak bardzo sobie to ceniłeś w swoim życiu. Ale dzisiaj możesz być wolny od wielu przyzwyczajeń, które może ci sprawiały przyjemność, ale Bogu wcale nie. I czasami jest to dla nas wyzwanie, wam powiem. Dużym wyzwaniem, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy mamy swoje życie już poustawiane, myślimy, że o, tak sobie pokierujemy swoim życiem. Po co mi Bóg? Bóg Bogiem, a życie życiem. Tak było w ogrodzie, tak było z Adamem i Ewą. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Jak zerwiesz drzewa poznania, to będziesz niezależny. Nie będziesz musiał mieć wiedzy od Boga, co jest dobre i co złe. Sam będziesz o tym stanowił. A dzisiaj Bóg nam daje poznanie tego, co jest dobre i co złe. Wiecie przez kogo? Przez Jezusa. Przez relację z Nim. Uczymy się od Niego. I możecie być tego pewni, że On ma dla was dobre rzeczy. Amen. To czasami kosztuje pójść za Jezusem, to nie jest łatwe czasami, ale niesie to błogosławieństwo nie tylko życia wiecznego, że kiedyś pójdziemy tam do Pana, będziemy mieli dział w zmartwychwstaniu świętych, sprawiedliwych, ale już dzisiaj możemy doświadczać Jego błogosławieństwa tu na ziemi. Bo chrześcijaństwo to nie jest, że tam ja kiedyś pójdę do nieba, tylko zaczyna się moje życie z Bogiem już od teraz, kiedy wyznałem wiarę w Jezusa. I ja od teraz doświadczam Boga w moim życiu, od teraz doświadczam wysłuchanych modlitw, od teraz doświadczam Ducha Świętego w moim życiu, od teraz doświadczam mocy Bożej w moim życiu. Amen? To jest chrześcijaństwo, że doświadczamy Boga dzisiaj i teraz z tą nadzieją zmartwychwstania sprawiedliwych i że coś tam sobie odłożyliśmy w niebie. Amen? Że przeżyliśmy życie godnie uczniów Jezusa Chrystusa. To jest istota Ewangelii. I moja zachęta taka dla was, bracia i siostry, jest taka. Jezus kocha wszystkich. Amen. I wielu ludzi, których my mamy wokół siebie, może to nasi sąsiadzi, może z rodziny, są normalnymi ludźmi, tak? Ale nigdy nie mieli tej możliwości usłyszenia i decyzji, aby przyjąć osobiście Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nigdy nie doszli do tego punktu odrodzenia duchowego. I jeśli tego nie, do tego punktu nie dojdą, no nie będą mogli wejść do Królestwa Bożego, bo o tym mówi Jezus. Jeżeli się nie narodzicie na nowo, nie możecie wejść. Dlatego bądźcie na to śmiali i odważni i w mądrości Bożej, mówiąc te proste poselstwo Ewangelii. Nie mówcie o kościele, przynależności religijnej, bo to naprawdę nie o to chodzi. Mów proste, głupie zwiastowanie o krzyżu. Kim on jest, po co umarł na krzyżu i że potrzebujesz go osobiście. I punktem wyjścia, tak Bóg ciebie umiłował, że coś zrobił dla swojego Syna, abyś nie zginął, abyś miał życie wieczne. I to jest sedno Ewangelii. Nacisk jest na tym, że Bóg cię kocha. Po drugie, Bóg cię ostrzega. Tak? I po trzecie, Bóg daje ci wyzwanie. Tak, być uczniem Jezusa to coś kosztuje. Amen? Coś kosztuje. Jest to ten moment skruchy, pokory, zaparcie się samego siebie, ale jest też również wielkim błogosławieństwem dla ciebie samego i że ty będziesz błogosławił innych. Amen. I chciałbym was w tym zachęcić, żebyście nie szufladkowali ludzi, że tylko trzeba biednym mówić Ewangelię, a takim normalnym ludziom nie, wszystkim. Amen. Nie róbcie względu na osobę. Amen. To jest taka moja zachęta, żebyście byli w tym otwarci, żebyście tylko nie skupiali się na jakiejś tylko jednej grupie ludzi. Amen. W moim takim rozumieniu to większość ludzi takich moralnych, takich religijnych, oni bardziej potrzebują Jezusa niż tacy ludzie, powiedzmy, z marginesu, którzy nawet, tak jak Jezus powiedział, że ci właśnie celnicy, te prostytutki, ci pijacy, oni wyprzedzali tamtych religijnych, ale jednak w większości było tych religijnych. Chociaż mówię, i tym musimy głosić. Amen. Amen. Także ja dziękuję Bogu za to, że tym się mogłem podzielić i też dziękuję Bogu za to, że nasza młodzież ma tą możliwość, że się uczy. Amen. To jest bardzo dla mnie zachęcające, że oni mogą głosić Ewangelię i że uczestniczą w wspaniałym takim planie, który no Jurek Przeredowski właśnie miał tą wizję i on to robi. I to jest dobra inicjatywa. I chwała Bogu za to, że nasze dzieci mogą to robić, ale my też to możemy robić. Amen. Alleluja. Dobrze, może tyle.